Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym poświątecznym odcinku naszej gawędy, ostatnim już w 2017 roku. Pewnie zdziwienie wywołuje, że witamy się nie pieśnią patriotyczną, nie werblami i fanfarami, ale kolędą, mało znaną górolską kolędą, wyśpiewywaną u nas po wsiach i miasteczkach w okresie głębokiej niewoli narodowej. Dzisiaj mamy powstania narodowe, a Wigilia. W jaki sposób zryw narodowy, okupiony ciężką daniną krwi, cierpienia, poniewierki, a następnie życie w zgiętym karku spowodowało, że Wigilia przemieniła to w opór duchowy z podniesioną głową u stołu wigilijnego. Domy nasze właśnie w Wigilię stały się twierdzami. Witam Państwa ponownie, serdecznie pozdrawiam w okresie poświątecznym. To też są święta, aż do Trzech Króli, czyli Epifanii, Objawienia, które jest głównym świętem w kościele ormiańskim, gdzie Bożego Narodzenia nie ma do dzisiaj. Otóż, drodzy Państwo, przypadek sprawił, że poproszono mnie kiedyś o taką też gawędę, ale na żywo, do zebranych osób w pewnym dworku pod Warszawą, na temat Wigilii w ujęciu patriotycznym. No bardzo trudno Wigilię ująć patriotycznie, bo jest to stricte religijne oczekiwanie, ale tak przesączone swoistością, nie powiem patriotyzmem, bo no nie ma tam biało-czerwonych bombek czy nawet w bezguściu byłyby szopka w wydaniu, tak powiem, reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Natomiast zastanowiłem się nad jednym. Przypadek sprawił, że zacząłem porównywać, kiedy kończyły się i w jaki sposób nasze powstania narodowe. Jak wiemy, zaczynały się dość żywiołowo, choć zaplanowanie. Prawie żadne nie wybuchło spontanicznie. Wszystkie miały dość dobrą, dzisiaj byśmy powiedzieli młodzieżowym językiem, background, ale dość dobrą podkładkę ideową i organizacyjną. Takie, które jej nie miały, po prostu nie wybuchły albo źle wybuchły i ich po prostu nie było widać. Natomiast te główne powstania narodowe, które weszły do naszego kanonu, które stały się takimi twierdzami duchowymi, i te udane, i te nieudane, a pamiętajmy, że jest ich pół na pół, zrywów narodowych, nie wszystkie zrywy są powstaniami, to w tym momencie ze zdziwieniem odkryłem, że właśnie dzień wigilijny, a szczególnie wieczór wigilijny, wygaszał tą niesamowitą ranę zadaną naszemu narodowi i do domów powracali powstańcy. Jak to się udało ustalić? Otóż w wielu wypadkach były to po prostu regularne protokoły zdania broni, kos czy ujawnienia się owych powstańców. Przypomnijmy, że w każdym z powstań, a nie tylko tych trzech głównych, bo jeszcze są trzy mniejsze, był jakiś moment uznany za początek. To jest najczęściej proklamacja, jak za Kościuszki, czy rozpoczęcie działań powstańczych razem z działaniami wojennymi, jak za Poniatowskiego, czy wreszcie noc listopadowa, noc styczniowa, albo dzień, na przykład lany poniedziałek, był dniem wybuchu powstania kwietniowego, którym mało kto wie, co to było, a była to wiosna ludów i tak dalej. A zatem mamy ten punkt początkowy w miarę dobrze określony. Jest to moment niekoniecznie pierwszy zryw zbrojny, ale taki, który zamienia go w powstanie. Przykład najlepszy, omawiany tu już wiele razy, ale dzisiaj od strony Wigilii będziemy na niego patrzeć, jest wybuch powstania Kościuszkowskiego. Otóż ma on coś w rodzaju przedwybuchu, czyli bunt Brygady Kawalerii Madalińskiego. To nie jest jeszcze powstanie. Przenoszenie początku tam jest błędem. Jest to oczywiście działanie zbrojne, ale na nim się mogło skończyć. Jest to tak, jak ktoś nie rozróżnia zapalenia lontu od wybuchu. No, zapalenie lontu oczywiście zawiera w sobie wybuch, ale po drodze może zgasnąć. I z faktu zapalenia się lontu nie notujemy jeszcze momentu wybuchu. A zatem wybuch nastąpił, gdy Kościuszko na rynku złożył przysięgę i proklamował. Proklamacja czyniła z powstania działanie legalne, działanie zbrojne, w którym przeciwnik był naszym równorzędnym partnerem, a jego jeńcy byli traktowani honorowo, tak jak i nasi jeńcy. No niestety, zarówno w powstaniu warszawskim do pewnego momentu, jak i w powstaniu styczniowym, tu Niemcy, a tam Rosjanie nie honorowali tego, uważając za bandytów, miatieżników, tych, co obrazili majestat cara i po prostu wieszano, rozstrzeliwano i tak dalej. No póki Polacy nie zaczęli tego samego robić, wtedy się Rosjanie opamiętali, no i w jakiś sposób zmniejszyli liczbę osób represjonowanych, licząc na to, że Polacy podobnie. I tak zresztą było w wielu wypadkach. Całego powstania oczywiście streszczać nie będziemy. Faktem jest, że formalnie, oficjalnie i książkowo powstanie listopadowe kończy się u jednych 16, u drugich 18 listopada 1794 roku. Jest to związane z tak zwanym rozformowaniem Armii Powstańczej przez jej naczelnika, którym po feralnym upadku z konia i wzięciu do niewoli Kościuszki został Tomasz Wawrzecki. On to ci razem z rządem i skarbem narodowym i oczywiście dowódcami wycofywał się od dnia 10 listopada. 9 poddaje się Warszawa, przed Suworowem rozpoczyna negocjacje. No Suworow daje dobę, mówi no dobra, róbcie co chcecie, jutro wkraczam. No i wtedy uroczyście jakby wymaszerowuje z Warszawy taki kondukt żałobny. Opłakują go mieszkańcy, idą wszyscy patrioci w zasadzie, którzy idą oddziały Kilińskiego, tych wszystkich szewców, bednarzy i tak dalej. Idą działyńczycy, którzy ocaleli spod Maciejowic. Idą wreszcie powstańcy wielkopolscy, którzy razem z Henrykiem Dąbrowskim powrócili z Wielkopolski, gdzie wybuchło oddzielne, całkiem autonomiczne powstanie. Pierwsze powstanie wielkopolskie, gdyż w każde powstanie narodowe miało swoją wielkopolską wersję. I nie wiem, dlaczego ja się wyodrębnię. To jest regionalna część większego zrywu kościuszkowskiego. I oni również z kosami, z dwururkami, ba nawet z regularnymi karabinami ówczesnego typu, oczywiście przez lufę ładowanymi, wędrowali, nawet z jedną armatą się ciągnęli w kierunku Odrzykonia. Tam stoczono ostatnią potyczkę i to paradoksalnie był właśnie 11 listopada. Właściwie 9 wymaszerowały już pierwsze oddziały, 10 główna armia, a 11 doszło do ostatniej w zasadzie potyczki. Jeden z oddziałów kozackich się po prostu za mocno zapędził i nasi przywitali go salwą honorową. W niej w ten oddział wymierzoną, kozacy się zmieszali, nasza jazda ich przepędziła i konwój ruszył dalej. Doszedł w zasadzie do pod Radomską, do miejscowości Radoszyce, gdzie nagle od zachodu pojawiła się armia pruska. Kleista, nas tutaj pędziła armia, oczywiście z polecenia Suworowa, sam Suworow sobie siedział w Warszawie, a tutaj wysłał jednego z generałów, bodajże generała Markowa. I wreszcie, ku zdziwieniu, od południa zagrodziła im drogę armia Harncourta, dowódca austriacki, Francuz w służbie austriackiej. I w tym momencie zdano sobie sprawę, że jest koniec. Nasz naczelnik rozdzielił kasę, każdemu przydzielił jakąś sumę pieniędzy. No o resztę się nawet pobili wszyscy, tam dezercja była ogromna, niektórzy, ale kto wytrwał, otrzymał jakieś wynagrodzenie z kasy narodowej. Chodziło o to, żeby nie oddać jej zaborcom. Niektórzy nawet dość duże, kto był wytrwały i zasłynął, miał najdłuższy staż w powstaniu. W tym również powstańcy wielkopolscy otrzymali wspólną kasę, otrzymali taki kufer srebrnych pieniędzy i odmaszerowali nocą, cichcem wyminęli, ponieważ to był już deszczowy okres i jesień, w związku z tym nie dostali specjalnie dostrzeżeni i te reduty pruskie się tam nie za bardzo widać interesowały okrążeniem i wydostały się i potem maszerowały sobie aż do grudnia do własnej ojczyzny, wiedzieli którędy. Jedna z grup wycofała się i 18 jeszcze starła się z Austriakami, aczkolwiek przypuszczalnie bezkrwawo, nie znamy dokładnie wyników, pod Jakimowicami. I tam złożyli broń. I to się uznawało za zgaszenie powstania. No tak, właściwie faktycznie Wawrzecki został internowany, przewieziony przed oblicze Suworowa. Przywiezieni zostali również pozostali generałowie, w tym Giedroyć, wódz powstania litewskiego, Jan Henryk Dąbrowski, powstania wielkopolskiego i tak dalej. Poszczególni to była plejada około 18 generałów i dowódców. I Suworow nie był zbyt po rzezi Pragi, usiłował to jakoś zatuszować. No, miał rzeczywiście, tak powiem, głupią minę do złej gry. Zbagatelizować. Zresztą jeszcze wtedy się nie rozniosło, jakie to miało straszne skutki. Dopiero taki polski patriotyczny Żyd Zbytkower, Szmul Zbytkower, wykupując ciała, żeby je pogrzebać, obliczył liczbę zabitych. No bo za każdego płacił jakiś denar, wydał 10 tysięcy i obliczył, że to jest właśnie mniej więcej taka liczba. I wtedy dopiero powiało horrorem. Uświadomili sobie warszawiacy, no, jaką zbrodnię na współmieszkańcach sąsiedniego miasta Pragi na nich popełniono. Wtedy Wałbrzycki bardzo zachował się przytomnie, bo wydał rozkaz, jak on wódz naczelny miał do tego prawo, żeby wszyscy inni podpisali tak zwane lojalki, czyli że nie będą występować przeciw carycy, a on bierze to na siebie i on jej nie podpisze. I rzeczywiście go deportowano do Petersburga, siedział tam w twierdzy dość długo. Zresztą wywieziono również Kilińskiego, no i kilkunastu najważniejszych, mimo tych lojalek też. Ale na przykład Jana Henryka wypuszczono, a nawet na jakimś takim raucie, gdzie zjechali również Prusacy, którzy wcześniej oblegali Warszawę, został usadzony u stołu. No i kiedy nagle zaistniał taki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przypadek protokolarny, kto ma usiąść wcześniej, czy pruski generał, czy generał polski, Suworow powiedział, no, generał Dąbrowski pokonał Prusaków, to ma prawo pierwszy najpierw usiąść, a generał Schwerin niech usiądzie za nim. No i w ten sposób zakpili sobie Rosjanie z sojusznika pruskiego. Zresztą skądinąd z przyjemnością im to sprawiało. Raczej rywalizowano wtedy o Polaków. Każdy z zaborców chciał, żeby Polacy chcieli do niego należeć, oferując najróżniejsze udogodnienia i zdumiewająca rzecz. No, najłagodniejszy się zrobił nagle zabór rosyjski. Nieco łagodniejszy, nieco mniej łagodny może, tak powiedzmy, był pruski, ale lansowanie tezy o Prusakach polskojęzycznych stało się bardzo modne. Na nieszczęście dla Prusaków praktycznie nikt się na niego nie nabrał. Najgorzej było w austriackim, ku zdumieniu wszystkich, gdyż Austriacy po prostu zamykali Hugona Kołłątaja, cały rząd narodowy, Ignacego Potockiego i innych twórców konstytucji, po prostu w Kufsztajnie, takiej potężnej twierdzy, czy Spielbergu w środku Moraw. I tam ich trzymali w więzieniu aż do 1803 roku, kiedy książę Adam Jerzy Czartoryski, jako już minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, ich z tych więzień powyciągał. No, w tym momencie zdumiewające, że na koniec zaborów, gdy przyjdzie rok 1914-16, będzie dokładnie odwrotnie. Najłagodniej będzie austriackim. To jest w dużej mierze nasza zasługa. Myśmy przerobili Austriaków na, no, jakby to powiedzieć, na ludzi bardziej demokratycznych. O wiele gorzej będzie w pruskim, a już najgorzej w rosyjskim. I tak wyzwolimy się, tak jak żeśmy popadli w niewolę, tak z niej i wyjdziemy. Otóż nas interesuje ten oddział, który, jak to by ładnie powiedzieć, z kasą, czyli z wypłatą, z wiktuałami, z tą jedną armatką, powędrował sobie przez pola, lasy i łąki do Wielkopolski. I tam się kolejno ci chłopcy rozchodzili. Ale zdumiewające, te oddziały, to dzisiaj trudno powiedzieć, ale z raportów landgrafa pruskiego wynika, że liczyło około 500 osób. Więc to był spory oddział powstańczy i on się utrzymał właśnie do Wigilii. I w Wigilię ci ludzie rozeszli się do domów. I stary zwyczaj, trudno powiedzieć, gdzie ma swe początki. o wolnym miejscu przy stole właśnie tu miał zastosowanie. Ojciec, mąż, brat, syn w polu walczą za ojczyznę. Wielkopolska od potopu szwedzkiego była już niezwykle patriotyczna. Tam chłopi rozumieli, co to ojczyzna, język, wiara i tradycja. Dobra narodowe były dobrami duchowymi. Dobre duchowa były dobrem narodowym. To jeszcze nie, to nie tak jak w niektórych regionach, gdzie jeszcze chłop nie bardzo wiedział, kim jest. Był tutejsy, a ci byli twardo Wielkopolanie, czyli Polacy, twardzi Polacy. I oni właśnie wracali wtedy do domu. Wiemy to stąd, że ostatni oddział złożył 17 stycznia w Zaniemowie swoje kosy. Landgraf to wszystko spisał, kosy przeliczył. Wydał im zresztą jakieś zaświadczenia, że są wolni, że mogą wrócić. Abolicja była i tak dalej, czyli uwolnienie od jakichś represji. Z tym, że jest poważne podejrzenie, że oni się po prostu dopiero odrejestrowali tego dnia. Natomiast Wigilia była na tyle ważnym dniem, że warto było przerwać działania zbrojne i z honorem zakończyć powstanie. Dlaczego z honorem? Dlatego, że to, co najważniejsze w powstaniu, to nie jest walka zbrojna. To jest poczucie własnej godności. To jest owo wstanięcie, wyprostowanie się przed wrogiem i powiedzieć, trudno, mogę paść, ale się nie poddam. Nie jesteście tu bezpieczni. Uświadomienie wrogowi, że jest wrogiem, ponieważ wszedł w nie swoje progi. I to się Polakom udało. Poruczyk Galicyn, a za ciem nam czuża ziemlia, mówi ballada rosyjska. Po co nam obca ziemia? Zastanówmy się, dlaczego my tu wojujemy, dlaczego my tych ludzi zabijamy, dlaczego my ich ściągamy, ich gniew na siebie, a przekleństwo na Rosję. To samo Prusacy. Prusacy byli o tyle jeszcze w gorszej sytuacji, że podbijali naród, który był bardziej wolny niż oni, gdzie panowała konstytucja, gdzie szlachta miała no tak maksymalne prawa, że lepsze mieli chyba tylko w Katalonii podobno i gdzie było prawo do oporu. W związku z tym dostrzegali, że mordują coś, co im jest potrzebne, że zabijają coś, co ich by uwolniło od absolutyzmu. Oni to sobie dopiero w Wiosnę Ludów wywalczą. Ale niewątpliwie oświecała ich właśnie owa zorza polska i Polnische Lieder, pieśni polskie po powstaniu listopadowym budziły, dlatego miały tak wielkie wzięcie i popularność wśród Niemców, że budziły w nich ducha bycia samemu wolnym. Oto wolny naród idzie przez naszą ziemię, stańmy się i my wolnymi, mówi jedna z pieśni niemieckich zresztą przez Niemców śpiewanych. A zatem powstanie kościuszkowskie jako pierwsze przekuło klęskę militarną na opór duchowy. Taki wracający ojciec z kosą w ręku, z szablą u pasa, z pistoletem, musi to wszystko zdjąć z siebie przed najwyższym majestatem, jakim jest narodzony Jezus, niemowlę, jakim jest opłatek. Musi klęknąć i w tym momencie zawierza tę sprawę Bogu, dosłownie i bezprzenośnie. A zatem powołuje się na najwyższy majestat świata tego i wypowiada wojnę duchową. Zamienia wojnę militarną na duchową. To tak jakby samochód nam się zamienił w samolot. On nie przestał jechać, tylko go nie widać na drodze, bo już jest w górze. Taki mniej więcej efekt miało i musiało mieć owe powrócenie z powstania. Tu przerwijmy, bo czasu nam zabraknie. Posłuchajmy następnej kolędy. Szczęśliwie się złożyło, że ta właśnie kolęda zakończyła nam opowieść o powstaniu kościuszkowskim, bo ona się właśnie wtedy zrodziła. Jeśli tam jest mowa błogosław ojczyznę miłą, to znaczy, że jeszcze jest ojczyzna. Że Franciszek Karpiński, który wydał drukiem ową kolędę razem z pieśniami i modlitwami pobożnymi w 1797 musiał ją napisać, zanim jeszcze nasza ojczyzna upadła, kiedy potrzebowała tejże właśnie ręki. No i co tu dużo kryć? Bóg się rodzi, moc truchleje. Wbrew intencji autora rozumiano to zawsze jednakowo. Moc pruska, moc ruska i moc austriacka truchleje. A za moich czasów w stanie wojennym ktoś na murze napisał: Bóg się rodzi, Jaruzelski truchleje. I było to dokładnie to samo, co za Kościuszki. Jaki duch, jaka moc i jakie precyzyjne rozumienie naszego duchowego dorobku. Przejdźmy teraz do epoki napoleońskiej. No, z nią jest związana z kolei inna opowieść. Powstanie, które wybuchło 3 maja 1809 roku, z chwilą, gdy książę Józef z Pragi uderzył na Ostrówek, a potem na Górę Kalwarii i ruszył po wschodniej stronie Wisły, rozbijając Austriaków w drobiazgi, był na tyle zwycięski i piorunujący, że nie doczekał żadnej Wigilii i zakończyło się to triumfalnym wjazdem na 15 lipca, gdy dzwony całym Krakowie od Wawelu aż po Salwator biły, gdyż doznawał Gród Królewski swojego pierwszego w historii wyzwolenia. W rocznicę Grunwaldu, dodajmy. Natomiast rzeczywiście Wigilia stała się i ogromną traumą, ale i ogromnym leczeniem ran w 1812 roku. 12 grudnia ostatnie oddziały francuskie opuszczają Cesarstwo Rosyjskie, po moście w Kownie przechodzą do naszego Księstwa Warszawskiego, które w międzyczasie, mało znany fakt, od czerwca, 28 czerwca 1812 roku stało się napoleońskim Królestwem Polski, do którego dołączyła Litwa i Ruś. No, niestety nie można było tego, to było deklaratywne, nie można było tego zrealizować, bo całe imperium Napoleona runęło. Ale ono runęło, ale ludzie zostali. Przede wszystkim tysiące odmrożonych ludzi, którzy chorzy, załamani, zdeptani przez los, ale z zaciśniętymi zębami, doszli do pierwszych dworów i chat białoruskich i polskich, które ich przyjęły. Właśnie na starej granicy skończyło się prześladowanie przez różne bardziej lub mniej wredne partyzantki i zaczęło się miłosierne podejście do tych wygnańców. A za przekroczoną Berezyną już w zasadzie znajdowali się w domu. Około 5000 wchłonęło Wilno. Umierali oni potem na gangrenę, na najróżniejsze rzeczy, ale umierali wśród swoich w życzliwości, w miłości i grzebani byli właśnie w dzień wigilijny na ogromnym stoku antokolskiego cmentarza. W 1991 roku odkryto to i ze zdumieniem stwierdzono, że tam całe regimenty leżą ludzi o podobnych znakach z bardzo różnych narodów Europy. Tam właściwie powinien powstać taki cmentarz pierwszych europejskich sił zbrojnych, które przegrały, ale wyszły z honorem, nie poddały się. I z tym jest też związanych właśnie owych mnóstwo, część się dostała do niewoli, ale ponieważ car Aleksander postanowił okazać łaskę, już zaczął się starać zresztą o przychylność Polaków, to akurat Polaków kazał uwolnić. I ich nie pędzono już na Syberię. Prawie nie znamy osób, które by z 12 roku trafiły na Syberię. I oni właśnie wracali do domu. I o tym dniu wigilijnym czy wieczerzy nagle stuk, zabandażowany człowiek w obdartych tych strzępy munduru. To jest porucznik artylerii. To jest dowódca batalionu. To jest ojciec. To jest mąż. To jest brat. I znów się powtarza historia ledwo do poznania. Ci ludzie byli na tyle popuchnięci, na tyle chorzy, że trzeba było dopiero błysku w oczach i uśmiechu na widok rodziny, żeby ich rozpoznano, żeby ich usadzono u stołu, żeby ich przebrano, umyto, nakarmiono i powitano z nimi, przełamano się opłatkiem. To jest ten gigantyczny przypływ miłosierdzia nad równie gigantycznym cierpieniem. I nasz naród to zwyciężył. Dowodem tego jest około 10000 Francuzów, którzy się zadomowili, te tysiące nazwisk tych Delongów i Descourów, którzy się w różnych pojawiły w spolszczonych formach. To są właśnie owi Francuzi, młodzi, nas kilku, 20-18 częstoletni Lotaryńczycy, którzy w największej ilości przybyli tu do Polski, czy z każdej innej, z Paryża, z południa Francji i po prostu tu zostali. A jeśli się nimi w tych dworach opiekowały młode panny na wydaniu, dla których Francja była już w ogóle wstępem do nieba, czym dziś Ameryka czy Hawaje, no to zostawali tam jako mężowie tych opiekuńczych kobiet. Tak się i w mojej rodzinie zdarzyło. Moją prababcię wychowała jej babcia, ponieważ matka jej młodo zmarła w niemowlęctwie, która miała właśnie francuskie nazwisko de Groer i wszyscy się dziwili, skąd się tej prababci takie nazwisko trafiło. No właśnie dlatego, że miała wtedy lat 19 i zajęła się młodym Lotaryńczykiem, który stracił palce u nóg i nie mógł po prostu już do tej Lotaryngii dojść. No pod koniec życia odwiedził Lotaryngię, odwiedził swoich bliskich, odnalazł się z matką, z braćmi się tam spotkał, ale do Polski wrócił, tu został, tu złożył kości, stał się polskim Francuzem, a właściwie francuskim Polakiem. Także mamy tych nieszczęśników w historii zakodowanych i jesteśmy spadkobiercami nie tylko ich bólu, ale ich zwycięstwa nad cierpieniem. To był zresztą moment, w którym mogliśmy się z Rosją pojednać, bo współczucie Polaków dla Rosjan, którzy również marźli, ginęli i nikt się nad nimi nie litował, wymarzły całe obozy piechurów rosyjskich i po prostu zakopywano ich śniegiem, a latem zagrzebywano w ziemi, czasem krzyż prawosławny się nad nimi pochylił, ale straty były tak gigantyczne, że to był powód, dla którego armia rosyjska właściwie też wyginęła w pogoni za armią napoleońską. Być może podobnie, ale tu już nie mamy świadectw, było po 1813 roku, kiedy znów tysiące Polaków, którzy nie zdołali przekroczyć Elstery za naszym księciem, który tam padł zdradzieckim strzałem, prawdopodobnie, znaczy strzał był na pewno w plecy, a prawdopodobnie zdradziecki, dostali się do niewoli, też zostali przez cara przed Wigilią wypuszczeni. I wracali piechotą spod tego Lipska i z Saksonii. Część rodzin Sasi przyjęli, którzy uważali się za rodaków polskich. To jest zdumiewający przykład zmarnowanego braterstwa z saską ziemią. A reszta wróciła do Polski, znów pukając już do tej właściwej tutaj. Tam się te rzeczy działy na tak zwanych dworach kresowych. Tutaj była to Galicja, z której pochodziło część żołnierzy. Małopolska, Wielkopolska, Kujawy. No, w 14 roku już nie było tej możliwości, bo armia polska ze sztandarami, nieliczna, ale bohaterska, wróciła. Przekazana została oficjalnie przez Napoleona Aleksandrowi specjalnym listem, który się kończył słowami: mnie byli wierni do końca, będą i wierni tobie. Byliśmy jedynymi z wszystkich 35 narodów Europy, które nie zdradziły Napoleona. Nawet Francuzi go zdradzili. Marmont czy Bernadotte. My nie. I wyszliśmy z tego pobici, ale z honorem. A to jest największe podobno zwycięstwo. Inną opowieść daje nam powstanie listopadowe. Tutaj armia wymaszerowała już w październiku, ostatnie oddziały w listopadzie, przez granicę do Prus, do Austrii. Została się jeszcze twierdza w Zamościu i właściwie z jej upadkiem, właściwie poddaniem, ona nie upadła, nie była zdobyta, dogadano się. Ostatecznie dowódca tejże twierdzy podpisał akt zdania twierdzy, nawet nie kapitulacji, tak elegancko. I zostali tam Rosjanie wpuszczeni, a Polacy rozpuszczeni, poszli sobie do domów. Więc nie było jakiejś wielkiej wigilijnej imprezy, byśmy powiedzieli. Gdyby nie jeden drobny fakt, zachował się jeden oddział powstańczy. Zapewne było ich więcej, ale o jednym zostały nam dość dobre wiadomości. Mianowicie w Zakolu Niemna, powyżej Augustowa, już na ziemi stricte litewskiej, bo i Augustów kiedyś leżał na ziemi historycznie litewskiej, a właściwie był na pograniczu ziemi koronnej i litewskiej, pod Justianowicami, we dworze zatrzymała się partia, około 150 powstańców, tak wtedy nazywano oddział powstańczy, pod wodzą legendarnej dziś, ale wtedy mało znanej, szlachcianki z Łotwy, z Latgalii, Emilii Plater. Emilii Zyberg-Plater, która współdowodziła, tak naprawdę dowodzili jej krewni Tomasz Plater z bratem, natomiast ona była takim duchowym natchnieniem, taką Jeanne d'Arc, Joanną d'Arc tegoż oddziału. Właściwie oddział patrolował całą Puszczę Augustowską, jej wschodni koniec, pod Kopciowem, dziś Kapcia Mieście, na Litwie, tuż nad granicą z Białorusią i nie poddawano się. Ona w ogóle nie przyjmowała do wiadomości, także bracia się nawet martwili, jak jej powiedzieć, że przecież powstanie może... Ona mówi, nie, gdzieś musi trwać, my musimy trwać, bo to jest warunek. No przecież póki nie musimy, nie oddajemy broni. Aż do momentu, gdy przy niej ktoś przyjechał z Warszawy, nie był uświadomiony, że przed nią się chroni jednak wiadomości, powiedział, iż padła Warszawa. I wtedy również padła Emilia Plater. Rzeczywiście dostała zawału. Od tej pory się nie podniosła. To był początek grudnia. Chorowała. Zmarła w Wigilię Wigilii, czyli 23 grudnia o świcie. Nie czekano kanoniczne 3 dni po stwierdzeniu z całą pewnością, że zmarła, że to nie jest żaden letarg, że on się nie obudzi w trumnie. Pochowano ją 24 po południu, uroczyście, w miejscowości Kopciowo, na skraju, na wzgórzu oddzielnym, na skraju miejscowości. Do dziś tam jest hrabina Plater, taki XIX-wieczny piękny pomnik z pochylonym krzyżem. Oddano salwę honorową, taki był już zwyczaj, to było wojsko, i wszyscy rozeszli się do domów na Wigilię. I rzeczywiście kolędy zakończyły płacz nad poległą kobietą bohater. Padło powstanie listopadowe, ale tak jak z powstaniem Kościuszki, tak i w tym przypadku przeszło ono do oporu rodziny, do tych małych wspólnot rozsianych po dworach, po chatach, po kamienicach, które powoli, lecz systematycznie zamieniały się w duchowe twierdze. Twierdze, których już nie udało się zaborcy żadnemu skruszyć. Austriak się z nami dogadał. Prusak przyjął zasadę tolerancji, no tam jednak obowiązywało prawo. I Polak nie mógł mieć innego prawa. Nie można go było wyjąć spod prawa, choć bardzo na to wielu Niemców miało ochotę. A w rosyjskim zaborze próbowano zastraszyć Polaków. Wszystkie 3 metody zagłaskania, tolerancji, czy też ledwo tolerowania, czy poniżania i zastraszania się nie udały. Niektórzy nawet twierdzili, że wrogość, zastraszenie Rosjan przynosi więcej honoru, ponieważ oni się nas boją, to znaczy, że jesteśmy dla nich groźni, niż pełna pychy pogarda Pruska, która ignorowała Polaków jako partnerów. I dopiero trzeba było im bagnetem właściwie pierwszej wojny wyperswadować, wbić do głowy, że z Polaków można zrobić armię. Ale dla nich było na szczęście już za późno. Wróćmy do naszych powstań. Powstanie lutowe, jak wiemy, wybuchło oczywiście w lutym, ale 1816 roku i już w marcu się skończyło, więc Wigilii nie doczekało. Najwyżej w tragicznym roku z 1846 na 7 paliły się świece. Dlaczego? Dlatego, że wymarło ogrom ludzi, prawie 100 tysięcy, po straszliwej rabacji. Skutkiem rabacji była ucieczka szlachty do miast. Nikt nie pilnował chłopa, chłop wreszcie był wolny, pańszczyzny nie ma, nie poszedł w pole, nie wyrosło zboże i głód zabił setki tysięcy ludzi. Podjęto jakąś akcję ratowniczą, ale szlachta nie była do tego skłonna. Skoro nas mordują, no to niech jedzą trawę. I nastąpiła jakaś potworna obojętność na jedną i drugą tragedię. No, Jasna Góra przyjęła tych uchodźców w 1947. Ci się tam spowiadali przez 3 dni pod Jasną Górą, zanim wpuszczono tych morderców i podpalaczy do miłosierdzia Bożego, ażeby mogli odrodzić naród Polski w Galicji. Ale 1848 rok miał już inny przebieg. Wprawdzie w naszych terenach, naszych miastach. Kończy się to z powstaniem lwowskim 1-2 listopada 1848 roku i trudno mówić, żeby coś tam do Wigilii dotrwało, ale jak napisali to w podręczniku węgierskim ich autorzy, Polacy swoje powstanie przenieśli na Węgry. I tutaj ponad 12 tysięcy Polaków, a podejrzewa się, że grubo więcej, przeniosło się po prostu przez Karpaty, ażeby wesprzeć walkę Węgrów. Słusznie zakładając, że jeżeli Węgry ocaleją, no to i Galicja się oderwie. A jak Galicja się oderwie, no to będzie Polska wolna. No ale niestety w podobny sposób myślał i kombinował również car Mikołaj i dobrze wiedział, że jak Węgry się wyzwolą, no to się Galicja oderwie. Jak się Galicja oderwie, no to będzie kawałek wolnej Polski. No a wtedy jego niewolna Polska będzie zagrożona i wysłał wojska Paskiewicza, w których jednym z dowódców artylerii, czy właściwie inżynierii, był niejaki major Romuald Traugut. Armia węgierska, bohatersko bijąc się na różne sposoby, aczkolwiek mając na sumieniu zatargi z Rumunami, z Chorwatami, no Jelacic, ban Chorwacji stanął przeciwko nim, Rumuni też nie byli zbyt przyjaźni, Polacy to łagodzili, dyplomacja księcia Adama próbowała pogodzić, ustalała jakieś warunki, na których Rumuni mieli mieć wolny status w państwie węgierskim, Słowacy też stanęli przeciwko Węgrom, ale Polaków chronili, nie byli Polacy traktowani wrogo. Armia ta ponosi 8 sierpnia 1849 roku klęskę. Część przechodzi przez Dunaj i w Widyniu powstaje ogromny obóz. Tam jest Bem, tam jest Dębiński, tam są nasi dowódcy, naczelni dowódcy powstania węgierskiego, a reszta dostaje się po prostu do niewoli. I tu ich wypuszczono. Rzeczywiście nie chciano ich tam za bardzo trzymać. Zaczęła się ciemna noc okupacji austriackiej i Polacy trafili do rodzin węgierskich. I po raz pierwszy spletły się kolędy węgierskie z kolędami polskimi. Pojawiła się wyjątkowa pieśń, śpiewana na melodię Mazurka Dąbrowskiego, przypuszczam, bo tak ją słyszałem, pod tytułem Płacze Polak, Lędzior Ariar. I jest to niezwykle rzewne, jakiś hołd złożony przez Węgrów, samorodnie powstała w tym okresie, za wsparcie, za duchowe i moralne poparcie, i zbrojne, i własną krwią okupione. A reszta przewędrowała przez Karpaty, zeszła do Galicji i tam trafiła do rodzin polskich. Między innymi Gazeta Lwowska zawiadamia, że oto przychodzą powstańcy z Węgier, proszę ich przyjąć do domów. I na rynku ich tam witano uroczyście i każdy zabierał na Wigilię do siebie jednego takiego powstańca, który opowiadał, jak to na Węgrzech bywało. No i znów przychodzi czas, noc styczniowa, zryw w 33 miejscowościach kongresówki i jednej miejscowości poza kongresówką, czyli w Surażu na Białostoczyźnie, dochodzi do zrywu, do wypowiedzenia wojny carowi, do zdarcia mu ponownie korony nieprawnie noszonej, do próby przywrócenia imienia nie tylko Polski, Polski w Polsce, ale litewskiego imienia na Żmudzi. To jest ogromna trauma. Żmudź ma oddzielną, piękną kartę powstania styczniowego, braterską do nas, którą powinniśmy poznać, czcić i szanować na równi z własnym ofiarnym zrywem. Również Białorusini Kalinowskiego też trwają w oporze. Jest ich mniejszość oczywiście, bo większość prawosławna czci cara i wszystkie jego bogi. Ci szanują swoją swobodę, za swobodę. Wtedy się po raz pierwszy pojawia sztandar białoruski, pieśni po białorusku, gazeta. Wreszcie na Ukrainie również Płaton Krzyżanowski, prawosławny Ukrainiec, dowodzi ogromnym oddziałem, a Różycki wyprowadza oddział pod Salichą szarżą potężną, rozbijając wojska rosyjskie, dając przykład, że po zjednoczeniu narodu można sięgać po niepodległość. I też wydawałoby się, że pojmanie rządu narodowego, właściwie próba sklecenia z pojmanych działaczy, jakieś namiastki rządy. Jak wiemy, Traugut jako dyktator był jednoosobowym rządem, no ale miał pewne departamenty. Miał Rafała Krajewskiego, miał Józefa Toczyskiego, miał Jeziorańskiego, pradziadka Jana Nowaka-Jeziorańskiego, też Jana Jeziorańskiego. No i wreszcie był Żuliński Roman. I dołączono tego biednego Jeziorańskiego jako piątego, bo wiedziano, że tyle członków zawiera rząd narodowy. Zginęli na szubienicy, powieszeni na oczach 35 tysięcy warszawiaków na stoku Cytadeli, gdzie dzisiaj stoi Krzyż Powstańczy i nic więcej. Nie ma ni pomnika, ni sztandarów powstańczych, które powinny pokazać tą czwórnarodowość powstania. Ani Muzeum Powstania. Jedyne Muzeum Powstania Styczniowego znajduje się w Giniatyniach na Żmudzi. W ogóle na całym świecie jedyne takie muzeum powstańcze. I wydawałoby się, że ten akt przyjęto za koniec powstania. Ale nic bardziej mylnego. Partyzantka działa nadal. Ukrywa się, dowodzi oddziałem, a następnie schodzi do ukrycia ksiądz Brzuska i Stanisław Brzuska. Ujęty dopiero w 65, ale on już wtedy razem z Franciszkiem Wilczyńskim, zdradzony zresztą niecnie przez jednego z mieszkańców, ale to już nie były działania wojenne. Natomiast działania wojenne trwają do zimy 64 roku na pograniczu Podlasia, Białorusi i Litwy. I tam jeszcze bitwa pod Żejmatiami ma miejsce 23 grudnia. Ostatnie starcie, w którym zmierzyły się patrolujące oddziały kozaków, które do końca nie wierzyły, czy jeszcze tu gdzieś coś nie wybuchnie. I tu możemy również śmiało powiedzieć, choć mamy tylko jeden opis, jak właśnie oddziały w dzień wigilijny postanawiają, składają przysięgę, dzielą między siebie sztandary, zakopują broń i rozchodzą się do domów z gwiazdą wigilijną, stukają w okno, pojawiają się umówionym znakiem, żeby się Lordzina nie bała, że to wtargną żołnierze carscy i rzuca im się w ramiona rodzina. Teraz rodzina staje się oddziałem, twierdzą, trzeba przygotować dzieci, wychować je. I z upadkiem pierwszego Polacy natychmiast zaczynali następne powstanie. Następne nadeszło w 1918 roku i było już zwycięskie. Ale na to zwycięstwo zapracowaliśmy 7 potężnymi i mniej potężnymi powstaniami, które wstrząsały zaborcami i uprzytamniały im, że tej ziemi nie da się poddać. Naród nasz wytrwał z 7 bliznami i buduje swoją przyszłość. Biada nam, gdybyśmy ją budowali poza tą ofiarą, którą złożyli nasi praojcowie, poza ich krwią, z zapomnieniem ich krzyży, miejsc bitew, miejsc cierpienia i miejsc ich spoczynku. Rodziny polskie są dlatego fortecą, że umiały przyjąć bohaterów, że miały dla nich wolne miejsce przy stole. I aby tak było zawsze, żegnam Państwa w tym roku i już witam w następnym jubileuszowym, w tym, w którym nie tylko nam się udało wybić na niepodległość, ale w tym, w którym myśmy zasłużyli na ową niepodległość, po której już na wieki jesteśmy niepodlegli. Dziękuję Państwu.